Apostoł Paweł nie powiedział: dzięki łasce mam to, co mam. Łaska to wspaniała osoba. Łaska to sam Bóg, który wbudowuje się w naszą istotę i wręcz staje się naszą istotą, staje się naszym budulcem. Dlatego apostoł Paweł mówi: dzięki łasce jestem tym, czym jestem.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi gościć w studiu Stanisława Leszczyńskiego, z którym wspólnie zagłębiać się będziemy w dzisiejsze studium życia.
Witam serdecznie. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie do wzięcia udziału w dzisiejszym programie.
Dochodzimy dziś, można by rzec, do nowego etapu w naszym studium życia Księgi Rodzaju. Przez wiele programów zajmowaliśmy się życiem Abrahama. Dzisiaj zaczniemy przyglądać się dziejom jego syna, Izaaka. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy zastanowili się wspólnie nad pewną kwestią. W wielu miejscach Pismo Święte mówi o Bogu jako Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Co oznacza ten tytuł?
Tytuł ten skrywa w sobie wspaniałe objawienie. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 3, w wersetach 15 i 16, widzimy, że Bóg przedstawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Widać stąd, że Abraham, Izaak i Jakub stanowią jakby jedną zbiorową osobę, złożoną z trzech części. Te trzy części pokazują pełne dzieło, jakie trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch, dokonuje w wierzących.
A co to dzieło obejmuje?
Dzieło to obejmuje trzy etapy doświadczenia, które prowadzą od usprawiedliwienia przez Boga, aż do wejścia w Jego chwałę. Abraham, Izaak i Jakub przedstawiają w sumie pełne doświadczenie życia chrześcijańskiego. W przypadku Abrahama widzimy, że Bóg Ojciec powołuje nas, usprawiedliwia i uzdalnia nas do życia przez wiarę, a także do życia w społeczności z sobą. W przypadku Izaaka widzimy, że Bóg Syn zsyła błogosławieństwo, dzięki któremu dziedziczymy wszelkie jego bogactwa. Izaak prowadził życie w Bożej obfitości, a także życie pełne pokoju. Natomiast w przypadku Jakuba możemy zobaczyć pracę Boga Ducha, który korzysta ze wszystkich okoliczności dla dobra tych, którzy go kochają. To oczywiście również obraz naszego chrześcijańskiego doświadczenia. Ten Duch przeobraża nas i czyni nas dojrzałymi w boskim życiu, dzięki czemu możemy, tak jak Jakub, błogosławić wszystkich ludzi, panować nad całą ziemią i karmić innych Bogiem Synem. Chciałbym więc powtórzyć, że wszystkie te doświadczenia, przez które przeszli Abraham, Izaak i Jakub, przedstawiają doświadczenie jednej zbiorowej osoby, złożonej z trzech części. Części Ojca, Syna i Ducha. Te trzy części, razem wzięte, stanowią pełne doświadczenie trójjedynego Boga w naszym życiu chrześcijańskim. A wynikiem tego doświadczenia jest zbudowanie ciała Chrystusa.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy teraz Witnessa Lee.
Przechodzimy do aspektu drugiego, do doświadczenia, które było udziałem Izaaka. Jednym z aspektów doświadczania boskiego życia jest radowanie się. Myślę, że wielu z nas w przeszłości słyszało, iż życie chrześcijańskie winno być życiem cierpienia. Nie mogę powiedzieć, że to nieprawda. To najprawdziwsza prawda. Ale to prawda tylko w jednym aspekcie. Istnieje też inny aspekt, aspekt radowania się. Gdybyście zapytali mnie, co to znaczy łaska, łaska w znaczeniu biblijnym to korzystanie. Łaska to radość, która jest naszym udziałem w życiu chrześcijańskim. Życie chrześcijańskie nie sprowadza się do jednego aspektu. Życie chrześcijańskie ma trzy aspekty. Aspekt Abrahama, aspekt Izaaka i aspekt Jakuba. Aspekt Abrahama nie wiąże się zbytnio z korzystaniem. Abraham przez całe życie tracił. Ten aspekt widać wyraźnie. Nie twierdzę, że jest to aspekt cierpienia. Abraham prawdopodobnie niezbyt wiele cierpiał, lecz niewątpliwie wiele stracił. Stracił wszystko. Bóg nie zamierza sprawić, byśmy tylko tracili, lecz pragnie wprowadzić nas w radowanie się, w łaskę. Problem jednak polega na tym, że istnieje łaska, ale też istnieje coś, co jej przeszkadza. Czy wiecie, co przeszkadza łasce? My sami. Dlaczego najpierw mamy Abrahama, który przedstawia pierwszy aspekt doświadczania boskiego życia, a potem potrzebujemy jeszcze Izaaka? Bo postać Abrahama pokazuje nam, że zanim będziemy się radować Bożą łaską, zanim w pełni będziemy się radować bogactwami Boga, Bóg musi się z nami uporać. Musi nas odciąć. Musimy zostać obrzezani. Gdyby Abraham nie został obrzezany, nigdy nie narodziłby się Izaak. Zawsze, gdy coś tracimy, zawsze, gdy cierpimy, bo Bóg kładzie na nas swą rękę, równocześnie korzystamy, prawda? Z jednej strony cierpimy, Bóg rozprawia się z nami, ale z drugiej strony czujemy się wspaniale. To nie jest złe. To coś wspaniałego. Na tym polega doświadczenie Izaaka.
Dzisiejszy wykład łączy ze sobą dwa, na pierwszy rzut oka wydawałoby się zupełnie przeciwstawne doświadczenia. Cierpienie i radowanie się. Obydwa widzimy zarówno w życiu Abrahama, jak i Izaaka. Powiedzmy może coś więcej na ten temat.
Jeżeli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami, to w naszym chrześcijańskim życiu cierpienie i radowanie się Chrystusem winny iść ze sobą w parze. W Piśmie Świętym czytamy, że łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę łaska to osoba samego Chrystusa. To Bóg w Chrystusie, który przychodzi jako Duch i udziela się do naszego wnętrza. To Bóg, którym możemy się radować. To znaczy możemy korzystać ze wszystkiego, czym On dla nas jest. Jako ludzie wierzący przechodzimy przez różne próby, problemy i cierpienia. Nie udawajmy, że chrześcijanin to ktoś, kto nie ma żadnych kłopotów. Pytanie brzmi, w jaki sposób powinniśmy przez to wszystko przechodzić? Cieszyć się z tego, czy smucić się, że coś takiego nas spotkało? Otóż ani jedno, ani drugie. Pismo Święte pokazuje, że powinniśmy być ludźmi, którzy pośrodku tych prób i cierpień radują się. Ale nie z tego powodu, że spotkały nas trudności, tylko radujemy się Chrystusem, który w tych okolicznościach jest dla nas wszystkim, czego potrzebujemy. Widać to bardzo dobrze, gdy powiąże się ze sobą historię Abrahama i Izaaka. Abraham wiele utracił i wycierpiał. Cierpiał z powodu Lota, potem z powodu Izmaela. Bóg poddał go próbie w związku z Izaakiem, stracił żonę Sarę. Natomiast jego syn, Izaak, korzysta z obfitości Bożego zaopatrzenia.
A czy widzimy coś takiego w Nowym Testamencie?
Jak najbardziej. Bardzo dobrym przykładem jest tu życie apostoła Pawła. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12, Paweł prosił Pana, żeby usunął z jego ciała cierń. A Pan mu na to odpowiedział: wystarczy ci mojej łaski. To jest ta sama zasada, co w przypadku Abrahama i Izaaka. W Bożej ekonomii i w naszym chrześcijańskim doświadczeniu łasce zawsze towarzyszy cierń. Krótko mówiąc, te dwie rzeczy, cierń i łaska, zawsze idą ze sobą w parze. Przeczytałem kiedyś w jednej z książek Watchmana Nee coś ciekawego, co bardzo mi pomogło. Otóż pewnego razu przechodził on w swoim życiu osobistym przez wielką próbę. Pan pokazał mu wtedy taki obraz. Rzeką płynie łódź, przez którą wystają z wody skały. Pan zapytał brata Nee: czy chcesz, żebym tylko usunął przeszkodę, czy też żebym podniósł poziom wody? Pytanie Pana pokazuje, że Pan Jezus nie zajmuje się usuwaniem przeszkód, tylko powiększaniem poziomu łaski. W naszej drodze mogą pojawiać się przeszkody, cierpienia i próby, które chcielibyśmy, żeby zostały usunięte. Pan jednak nieraz pozwala im pozostać, bo chce podnieść w nas poziom łaski. Chce podnieść poziom naszego radowania się Nim, właśnie wtedy, gdy przechodzimy przez różne cierpienia i próby.
Myślę, że gdybyśmy to wyraźnie zobaczyli, w wielu przypadkach modlilibyśmy się inaczej niż dotychczas. Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego Studium Życia.
W dniu, w którym Bóg powołał Abrahama, nie powiedział mu: Abrahamie, musisz tracić swoje ja, a wtedy przyjdę i będę twoją łaską, twoją radością. Tak nie powiedział. Powołał go, obiecując mu coś dobrego. Obietnice te były pełne błogosławieństwa. W Nowym Testamencie słowo łaska znaczy niemal to samo, co błogosławieństwo. Lecz w Starym Testamencie nie do końca tak jest. Różnicę między błogosławieństwem a łaską można ująć tak. Jeśli Bóg daje nam coś za darmo, coś, na co nie zasługujemy, jest to błogosławieństwo. Ale jeśli błogosławieństwo to zostaje wbudowane w nas, staje się łaską. W oparciu o jasne objawienie Bożego Słowa możemy stwierdzić, iż w Starym Testamencie łaski nie było, bo nie przyszedł jeszcze Jezus Chrystus. Nie było Jezusa. Nie było więc też łaski. Łaska przyszła, gdy przyszedł Jezus. Czym w takim razie jest łaska? Łaska to sam Bóg w Chrystusie, wbudowany w naszą istotę, który żyje zamiast nas, działa dla naszego dobra i pracuje dla nas. Bóg w Chrystusie wbudowany w naszą istotę, który działa dla naszego dobra, pracuje dla nas, który wręcz za nas żyje, oto łaska. Mogę wam to udowodnić, opierając się na Nowym Testamencie. Na przykład Paweł pisze: jestem tym, czym jestem, z powodu Bożej łaski. To dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem. To bardzo głębokie słowa. Paweł nie pisze: dzięki łasce Bożej mam to, co mam. Dzięki łasce Bożej mam dobrą żonę. Dzięki łasce Bożej mam dobry samochód. Dzięki łasce Bożej mam dobrą pracę. Nie, nie, nie. Nie dzięki łasce Bożej mam to, co mam. Lecz dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem. Paweł nie napisał też: dzięki łasce Bożej robię to, co robię. Trudzę się nad tym, nad czym się trudzę. Nie, tu nie chodzi o to, co posiadamy, ani o to, co robimy, ani też o to, nad czym się trudzimy. Chodzi tylko i wyłącznie o to, jacy jesteśmy. Jestem tym, czym jestem,
dzięki łasce Bożej. A co to znaczy? To znaczy, że ta łaska to sam Bóg, który wbudował się we mnie i stał się moją istotą. Dlatego Paweł pisze potem, to już nie ja, lecz łaska Boża. A w podobnym wersecie w liście do Galacjan 2:20 to nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Łącząc te dwa wersety, przekonujemy się, czym jest łaska. Łaska to po prostu Chrystus, który mieszka w nas. Nie ja, lecz łaska Boża. To nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Łaska nie wiąże się z tym, co na zewnątrz. Łaska to osoba, boska osoba. To sam Bóg w Chrystusie, który wbudowuje się w nas, staje się nami. Oto łaska. Bóg nie chce, żebyśmy to my kochali innych. Bóg nie chce, żebyśmy swoją pokorą naprawiali społeczeństwo. On chce się w nas wbudować i stać się naszą pokorą. Oto czego Bóg pragnie. Bóg chce, abyśmy powiedzieli, Panie, jestem nikim, nie będę więc nic robić. Otwieram się tylko na Ciebie. Panie, otwieram się na Ciebie. Wejdź i zamieszkaj tu. Zadomów się tutaj. Mieszkaj tu i rób wszystko za mnie. Ty będziesz żył, a ja będę korzystał z Twojego życia we mnie.
W życiu Izaaka możemy wyraźnie zauważyć wpływ łaski. Apostoł Paweł mówi o tej łasce w Nowym Testamencie. Porozmawiajmy może o tej subtelnej, lecz jednocześnie bardzo wyraźnej różnicy, jaką widać w słowach Pawła, kiedy mówi, dzięki łasce jestem tym, czym jestem, a nie dzięki łasce mam to, co mam.
Pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami rzeczywiście zachodzi istotna różnica. Jeżeli mówimy, dzięki łasce mam to, co mam, to oznacza to, że mamy błędny pogląd na temat łaski. To znaczy myślimy, że łaska jest czymś, co wiąże się w jakiś sposób z błogosławieństwem, z czymś zewnętrznym. W taki sposób można powiedzieć, o, dzięki Bożej łasce mam wspaniałą żonę, albo dzięki Bożej łasce mam dobrą pracę, albo dobry samochód. Tymczasem to wcale nie jest łaska i w żaden sposób nie wiąże się to z łaską. Zobaczmy, że w Nowym Testamencie Bogu nie zależy wcale tak bardzo na zewnętrznych błogosławieństwach. W liście do Efezjan 1:3 apostoł Paweł mówi, że Bóg Ojciec ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. W Nowym Testamencie wszystkie błogosławieństwa mają charakter duchowy. Dlatego apostoł Paweł nie powiedział, dzięki łasce mam to, co mam, tylko dzięki łasce jestem tym, czym jestem. Zobaczyliśmy, że łaska to wspaniała osoba. To Bóg w Chrystusie, który przychodzi jako duch, żeby udzielić samego siebie do wnętrza naszej istoty i zrobić wszystko za nas. Ten duch działa dla naszego dobra, pracuje dla nas i wręcz żyje zamiast nas. Innymi słowy, łaska to sam Bóg, który wbudowuje się w naszą istotę i wręcz staje się naszą istotą, staje się naszym budulcem. Dlatego apostoł Paweł mówi, dzięki łasce jestem tym, czym jestem. Zostawmy ze sobą pierwszy list do Koryntian 15:10 i list do Galacjan 2:20. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze, pracowałem, ale nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Z kolei w liście do Galacjan mówi, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Gdy porównujemy ze sobą te dwa wersety, zauważamy, że łaska to tak naprawdę Chrystus, który w nas żyje, pracuje i udziela się do naszego wnętrza, aby stać się nami. Dzięki temu możemy powiedzieć, dla nas żyć to Chrystus.
A więc kiedy Paweł mówi, dzięki łasce jestem tym, czym jestem, kryje się w tym naprawdę głębokie znaczenie. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium.
Łaska to po prostu boska osoba trójjedynego Boga, który mieszka dziś w naszym duchu jako duch łaski. Oto łaska. Łaska to duch łaski mieszkający w naszym duchu. Duch, którym się cieszymy. Cieszymy się tym, który jest życiem, wszystkim dla nas. Cieszymy się tym, który staje się wręcz naszą codziennością. Oto łaska. Dlatego Paweł kończy niemal wszystkie swoje listy słowami: łaska niech będzie z wami. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Łaska Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami. To nie jest coś, co istnieje poza nami. To coś żywego. Możemy to nazwać duchem łaski, łaską życia. To coś żywego, coś boskiego w naszym duchu. Jest w nas taka żywa rzeczywistość. To boska osoba trójjedynego Boga w naszym duchu. Ten trójjedyny Bóg jest teraz naszą łaską. To z Niego korzystamy. Cieszymy się tym, że kocha innych przez nas. Dlaczego więc powinniśmy cierpieć? Dlatego, że ciągle mamy swoje ja. Z tym ja trzeba się uporać. Chwała Panu. Jego praca w nas nie jest daremna. Na skutek Bożego działania naturalny człowiek jest kruszony, a my możemy bardziej cieszyć się Bogiem, który jest dla nas łaską. Oto łaska. Abraham i Izaak. Ponosimy straty i cieszymy się zyskiem. Nie zyskiem związanym ze światem zewnętrznym, lecz zyskiem wewnętrznym, związanym z tym, że mieszka w nas Bóg. Oto duch łaski i łaska życia. Jeśli to, co Bóg nam daje, pozostaje na zewnątrz nas, to jest to co najwyżej błogosławieństwo. Gdy dar ten wbuduje się w nas i staje się w nas pierwiastkiem życia, jest to łaska. Dlatego właśnie w Starym Testamencie tak często mowa o błogosławieństwach. Bóg wiele dał swemu ludowi, lecz wszystkie te dary wiązały się ze światem zewnętrznym. Były błogosławieństwami. Żaden z tych darów nie przedostał się do wnętrza Bożego ludu, aż do dnia, gdy przyszedł Chrystus. Chrystus przyszedł nie tylko po to, by umrzeć za nas na krzyżu. Po śmierci stał się duchem dającym życie i wszedł w nas. Dlatego w Nowym Testamencie napotykamy określenia w Chrystusie i Chrystus w was. Dziś On jest w nas, a my w Nim. Wszystko to, co Bóg daje nam w Chrystusie, zostało wbudowane w naszą istotę i stało się łaską. Dziś nie żyjemy w wieku błogosławieństwa, lecz w wieku łaski. Nie tylko spoczywa nad nami błogosławieństwo, jest w nas łaska. Czym się cieszycie, bracia? Błogosławieństwem czy łaską? Alleluja! Przeczytajcie jeszcze raz Nowy Testament. Żaden z listów nie kończy się słowami: błogosławieństwo niech będzie z wami. Listy kończą się słowami: łaska niech będzie z wami.
W tym ostatnim fragmencie wykładu usłyszeliśmy bardzo precyzyjne porównanie między błogosławieństwem a łaską. Błogosławieństwo jest czymś, co Bóg nam daje, ale co wiąże się ze światem zewnętrznym. Natomiast łaska to coś, czego Bóg udziela nam do naszego wnętrza i ostatecznie wbudowuje w nas. Rozwińmy może nieco tę kwestię.
dobrze, żebyśmy wyraźnie zobaczyli tę różnicę, bo jako ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, powinniśmy pragnąć tego samego, czego pragnie Bóg. Bóg ostatecznie pragnie ubłogosławić nas samym sobą. W świetle Pisma Świętego jedynym w swoim rodzaju błogosławieństwem jest trójjedyny Bóg, który ucieleśnił się w Chrystusie i przychodzi do nas jako wszechzawierający duch. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć. W Starym Testamencie błogosławieństwa wiązały się ze światem zewnętrznym, materialnym i wszystkie one są tak naprawdę jedynie obrazami nowotestamentowej rzeczywistości. O tym, czym jest jedyne w swoim rodzaju błogosławieństwo w Nowym Testamencie, możemy przeczytać w liście do Galacjan 3,14. Apostoł Paweł mówi tam, że prawdziwym błogosławieństwem Abrahama jest sam Duch. Ten Duch, Duch ożywiający, życiodajny Duch, jest rzeczywistością Chrystusa, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. I ten właśnie Duch jest jedynym swoim rodzaju błogosławieństwem w Nowym Testamencie. Znów widzimy dzięki temu, że jedynym w swoim rodzaju błogosławieństwem w Nowym Testamencie jest sam trójjedyny Bóg, który ucieleśnił się w Chrystusie i przychodzi do nas jako Duch. Duch, którego Bóg udziela do wnętrza naszego ludzkiego ducha, żebyśmy mogli się nim radować i korzystać z jego bogactw. Dlatego Paweł w zakończeniu listu do Filipian mówi: łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Nie powiedział: błogosławieństwo niech będzie z duchem waszym, tylko łaska niech będzie z duchem waszym. Ta łaska to tak naprawdę sam Pan Jezus, bo w drugim liście do Tymoteusza 4,22 czytamy: Pan niech będzie z duchem twoim.
Co w takim razie wynikałoby z tych dwóch fragmentów Pisma?
Gdy popatrzymy na te wersety, widzimy, że łaska to po prostu sam Chrystus jako duch łaski, który mieszka w naszym duchu, którym możemy się cieszyć, z którego możemy korzystać i którego możemy doświadczać bez granic. Bóg pragnie ubłogosławić nas samym sobą jako łaską, a łaska to Chrystus jako duch łaski, który mieszka w nas i udziela się do naszego wnętrza, stając się naszą radością i wszystkim dla nas. Dzięki temu możemy budować się w ciało Chrystusa, wyrażać Boga wobec innych i stanowić Jego wyraz w tym wszechświecie.
Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą społeczność. Tak, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, ale jeszcze bardziej potrzeba nam Boga jako łaski.
Amen.
Z przyjemnością chciałbym w tej chwili powiadomić, że właśnie ukazały się drukiem pierwsze dwa tomy książki Studium Życia Księgi Rodzaju. Zawiera ona pełną wersję poselstw wygłoszonych przez Witnessa Lee. Oczywiście w naszych audycjach, ze względu na ograniczenie czasowe, możemy wykorzystać jedynie ich fragmenty. Wersja drukowana jest znacznie bogatsza i zawiera znacznie więcej szczegółów w porównaniu z tym, co możemy udostępnić Państwu w naszym 30-minutowym programie. Zachęcamy więc tych z Państwa, którym podobają się nasze audycje, do zakupienia pełnej wersji Studium Życia Księgi Rodzaju. Gorąco polecam. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem moim i Państwa był Stanisław Leszczyński. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumien.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumien.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.